Minęła 14.05, wobec tego przez najbliższą godzinę będziemy mówili o kulturze w regionie.
Kulturalne Lubuskie.
Janusz Młyński przy mikrofonie i Andrzej Gruszka za konsoletą. Witamy Państwa. Dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim będziemy mówić m.in. oczywiście o wystawie poświęconej rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, otwartej w Muzeum imienia Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu. Po raz drugi w Kulturalnym Lubuskim zajmiemy się książką Sprawiedliwi Maryli Ścibor-Marchockiej. Dowiemy się także nieco o tym, jak się wiedzie młodym aktorom na początku ich drogi zawodowej, na przykładzie aktora lubuskiego teatru Wojtka Romańczyka. A na początek w niebiańskie nastroje wprowadzi nas Bartek Kasprzycki. Robert Kasprzycki oczywiście powitał Państwa w naszej audycji. W Muzeum imienia Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu można oglądać wystawę poświęconą rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Na otwarciu ekspozycji była Izabela Patek, która przygotowała również relację z tego wydarzenia.
Jesteśmy w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. Spotkaliśmy się na wernisażu wystawy poświęconej rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.
Andrzej Kirmiel, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu.
Wystawa będzie gościć w Międzyrzeckim Muzeum. Serdecznie zapraszamy.
Czego możemy się dowiedzieć o tej postaci?
Na pewno jest lepiej, jeżeli było się na otwarciu. Wtedy można było wysłuchać wykładu dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. Daje to jakby pełniejszy wgląd w to, co możemy oglądać, ale wystawa składa się z 30 kilku paneli, które w układzie chronologicznym opowiadają o życiu Witolda Pileckiego. Właściwie od początku, od rodziny, ojca, matki, jego urodzenia wcześniej carskiej Rosji w Karelii, poprzez przyjazd do Polski, działalność w trakcie walki o granice II Rzeczpospolitej, okres międzywojenny, potem już to, co jest najbardziej tragiczne i to, z czego rotmistrz jest najbardziej znany, czyli Auschwitz, gdzie dobrowolnie się zgłosił, później działanie w podziemiu, no i oczywiście okres, kiedy Polska już znajdowała się pod dominacją komunistyczną i działanie rotmistrza mające na celu kradzenie najważniejszych tajemnic związanych z rodzącym się systemem komunistycznym. No i oczywiście później represje, które go za to spotkały.
Jakie wrażenie na Pani robi ta wystawa i w ogóle postać rotmistrza Pileckiego?
Wystawę wspaniale się ogląda, bo ma się wrażenie, jakby się przeglądało album rodzinny.
Doktor Karolina Korenda-Gojć, historyk.
Ponieważ tu jest dużo zdjęć i samego rotmistrza z młodości, jego dzieci, do tego dokumenta, tu mamy legitymację ze zdjęciami. To jest też to, co bardzo cenię, ona jest dopasowana do odbiorców, czyli tekstu jest tyle, ile powinno być, tyle do odbioru, jakiej ilości jest współczesny odbiorca przystosowany. Czyli to jest znaków, nie wiem, 200-300. Dlatego ona też jest bardzo łatwa w odbiorze i to jest bardzo cenne.
Sama postać rotmistrza Pileckiego, jakie na Pani robi wrażenie?
No, dla mnie to jest postać kryształowa. Pewnie jakaś tam mała skaza w tym szkle się znajdzie, bo to był w końcu człowiek. Ale jeśli chodzi o rotmistrza jako żołnierza, patriotę, no to jest to, co było dzisiaj powiedziane. To jest ten wzór żołnierza niezłomnego, już odrzucając tą nazwę wyklęty. Bo wielu jest takich, u których tych skaz jest wiele i którzy jakby opinię im jako tym wzorowym psują. A tutaj mamy właściwie ten najwyższej klasy przykład patriotyzmu, oddania i takiej jednoznaczności w poglądach, co teraz jest już bardzo rzadkie.
Wystawę obejrzała m.in. pani Maria. Ekspozycja zrobiła na niej duże wrażenie.
Ja akurat znam większość zdjęć, bo się interesowałam tą postacią i nie są dla mnie nowością, ale muszę przyznać, że bardzo ciekawie zrobiona wystawa. Jak dla kogoś, kto pierwszy raz ma styczność z postacią, to rzeczywiście może się wiele dowiedzieć. Jest bardzo interesujące. Ja czytałam listy na przykład ojca do syna tam wyeksponowane, które zrobiły na mnie duże wrażenie. No i w ogóle postać niepowtarzalna. Uważam, że za mało wyeksponowana w naszej świadomości takiej społecznej, narodowej, a zwłaszcza szkolnej dla młodzieży.
A według Pani, co było najważniejsze w tej postaci? Chodzi mi o to, czy te jego dokonania związane z Auschwitz, czy to, jak został potraktowany po II wojnie światowej.
Myślę, że podziw budzi cała jego postawa. To, co pan zresztą w wykładzie podkreślał, to jego poczucie obywatelstwa i bycia Polakiem. Ta polskość wpisana gdzieś od dzieciństwa, która w nim owocowała przez cały czas. Ona owocowała różnymi takimi zdarzeniami czy dokonaniami, ale w zasadzie ta jego, ja powiem, świadomość polskości była dominująca. I to mi imponuje zawsze.
Wystawę można oglądać w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej jeszcze przez miesiąc.
Sprawiedliwi. Książka Maryli Ścibor-Marchockiej o tym właśnie tytule utrwala zachowany w relacjach ofiar traumatyczny obraz zbrodni wołyńskiej popełnionej na polskich mieszkańcach przedwojennych kresów II Rzeczpospolitej. Pisarka gościła w Zielonej Górze na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej. Książka to zbiór opowiadań upamiętniających ofiary okrucieństwa zadanego przez najbliższych sąsiadów, lecz jednocześnie pokazująca te tragiczne wydarzenia z mało znanej perspektywy tych Ukraińców, którzy udzielili pomocy prześladowanym Polakom. Tydzień temu wyemitowaliśmy pierwszą, a za chwilę druga część relacji ze spotkania z Marylą Ścibor-Marchocką, zarejestrowana w zielonogórskiej księżnicy imienia Norwida.
Moja praca została przerwana. Ja wyszukując te różne rzeczy i różne historie, w sumie miałam materiał na około 40 opowiadań. Tak myślałam, że 30 to będzie na pewno. Tyle tylko, że kiedy już je pisałam, okazało się, że dużo jest tam emocji i bólu, że jeżeli będzie więcej, i tu mi Bogdan Urbankowski, przyjaciel mój, radził przerwać, to będzie książka, którą będzie ciężko w ogóle przeczytać. Na przykład zabrakło tu formy pomocy przez księży grekokatolickich. Mamy taki piękny przykład z Bieszczad. Jest sytuacja taka, że w jednej miejscowości jest ksiądz grekokatolicki i łaciński, czyli nasz katolicki. Oni się kłócą, nie lubią się. Ojej, bardzo się nie lubią. Wzajemnie się tam podgryzają cały czas. Ale kiedy ten Ukrainiec dowiaduje się, że UPA ma przyjść w niedzielę i ludzi z kościoła wymordować, czeka, aż Polacy wejdą do kościoła, staje z krzyżem w drzwiach i na zbliżających się UPA-owców krzyczy: przeklinam każdego z was, który spróbuje przejść przez ten próg. I stoi tak, dopóki Ukraińcy nie odejdą. Miał szczęście, że go nie zastrzelili, jednak chyba cała ta sytuacja była tak dramatyczna, że jednak nawet Rezuni się w tym momencie ugięli. Rzeczywiście w tej miejscowości zginęło tylko kilka osób, które nie były wtedy w kościele, natomiast cała reszta ocalała. Takich opowieści jest trochę. Jest opowieść, której tu nie ma, też na przykład o bardzo bogatym Ukraińcu, Tkaczuku, który został zastrzelony później przez Sowietów z powodu nieprzystąpienia do kołchozu. Tkaczuk miał ponad 100 hektarów, był najbogatszy w okolicy. To obala ten mit, prawda, biednych Ukraińców, bogatych Polaków. Sam nie miał dzieci, ale jego wszyscy bratankowie byli w UPA i byli Rezunami. Natomiast Tkaczuk nie tylko ukrywał ludzi, ale pomagał im się przeprawiać przez rzekę. On się straszliwie bał, natomiast posunął się nawet do tego, że kradł sąsiadom łódki, żeby Polakom podstawić, żeby oni, no bo ranni, chorzy, no nie mogli się przez tą rzekę bardzo rwącą przeprawić. Ocalił możliwie, że nawet ponad 100 osób. Mordy były już przez całe dwudziestolecie. Ta Ukraina ciągle była niespokojna. Były też zamachy i po pierwsze, w zamachach nie ginęli Ukrainożercy. W zamachach ginęli ci urzędnicy, którzy byli za pojednaniem polsko-ukraińskim. Dlatego, że UPA nie zależało na pojednaniu polsko-ukraińskim, tylko zależało na tym, żeby po prostu tutaj właśnie to skłócić. Druga rzecz, która jest bardzo ważna i która gdzieś się pojawia też w tej książce, tak na marginesie. W dwudziestoleciu międzywojennym Niemcy organizowali szkoły zarówno dla Litwinów, jak i dla Ukraińców. Szkoły z bardzo dobrze wyposażone, z dużym stypendium. I ta młodzież tam nasiąkała nienawiścią do Polski i tu się kłaniają ponary, miejsce równie zapomnianej kaźni polskiej. I to są kadry UPA. Strach był wszechobecny. Proszę sobie zdać sprawę, za pochowanie Polaków groziła śmierć. W niektórych rejonach śmierć groziła za żałowanie Polaków. Wystarczyło płakać nad Polakami, żeby można było zginąć. Jest kilka miejscowości, gdzie zostały powieszone kobiety, również ciężarne, dlatego że płakały nad Polakami. Ukrainki. Druga rzecz bardzo istotna to właśnie ci krewni. W przypadku małżeństw mieszanych, to też historia, którą usłyszałam na którymś spotkaniu. sen, bo pamiętajmy, że na Kresach była ta zasada, że jeżeli małżeństwo było mieszane, to chłopcy dziedziczyli narodowość i wiarę po ojcu, dziewczyny po matce. I synowie, którzy byli w UPA, doszli do wniosku, że trzeba matkę zabić. I ojciec zabił tych synów w obronie żony i uciekł do Polski z nią. Takie rzeczy się zdarzały. Nad tym dramatem to chyba tylko Pan Bóg może się pochylić, bo oczywiście na pewno były takie przypadki fanatyzmu, prawda, że ktoś zabijał współmałżonka, bo właśnie lach. Ilekroć były to wypadki, gdzie to był jedyny sposób na ocalenie dzieci i przed jakimi dramatami stawali ci ludzie. To są rzeczy nie mieszczące się w... Ja już po prostu tak daleko wolę nie wchodzić, co oni musieli czuć. Strach był wszechobecny. Wyobraźmy sobie teraz jeszcze taką sytuację. Jeśli ktoś ukrywał kilka osób, trzeba je nakarmić, ale co chwilę przychodzą patrole. No to jak wytłumaczysz, że gotujesz duży gar zupy, a was jest w domu troje albo dwoje staruszków? Nie możesz. To trzeba robić na raty. Trzeba pilnować, żeby gdzieś nie było śladów krwi, żeby ktoś nie zajęczał w gorączce. Bo to nie jest tak, że my jesteśmy na wczasach i komuś pomagamy, tylko to jest tak, że my jesteśmy w ciągłym zagrożeniu. Do takich mordów może dojść tylko wtedy, kiedy człowiek odczłowieczy drugiego człowieka. To jest znowu to, co się nie mieści w jakichś kategoriach ludzkich. To nie umiem. A że następuje później eskalacja mordu, to o tym już pisała Kosak-Szczucka w Poszodze. I to jest w ogóle książka, którą powinniśmy wszyscy mieć w domu i czytać i znać, bo ona tłumaczy też to, co się działo na Kresach wtedy, w okresie I wojny światowej i to samo się działo w czasie II wojny światowej. Te gry mocarstw, naszczuwania. Ale ona też opowiada o tym, jak akurat opowiada o Sowietach, że młody chłopak, który wstępuje do armii sowieckiej, w pewnym momencie zabija, a potem zabija więcej, a potem to już jest uzależniony od mordowania. To jest eskalacja. Taka jest natura ludzka, że jeżeli my sobie pozwolimy na przekraczanie granic, to potem będzie coraz więcej. Człowiek już nie umie się zatrzymać. Czy pewnie umie, tylko już nie chce. Mój ojciec mówił, a ja mu wierzę, przeżył wojnę i przeżył niejedno, że to jest cienka granica, że łaska Boża tylko człowieka chroni przed tym, żeby nie stanął po stronie zła. Że właściwie nikt z nas niewypróbowany nie ma prawa powiedzieć, nigdy bym tego nie zrobił. Ja się pokornie tutaj podpisuję przed tym twierdzeniem ojca. Oczywiście wojna demoralizuje, wojna niszczy, wojna pewne rzeczy dopuszcza i to się staje potem jak lawina. Niemcy, nie tylko Niemcy, bo i Rosjanie, kiedy wyszli na Kresy, to przecież pamiętajmy, że od 1939 roku do 1941 oni tam byli gospodarzami, są odpowiedzialni za eskalację zbrodni w czasie II wojny światowej. I to jest bezsporny fakt.
Spotkanie z pisarką odbyło się w ramach projektu Instytutu Pamięci Narodowej pod nazwą Przystanek Historia.
Kulturalne Lubuskie.
Adriana Szklarz, kobieta po przeszczepie, bohaterka reportaży naszego redakcyjnego kolegi Cezarego Galka, wydała kolejną książkę. Tym razem napisała wspólnie z innymi paniami poradnik, jak radzić sobie w chorobach serca. Z Adrianą Szklarz rozmawia Izabela Patek.
Optymistka, poradnik pozytywnego myślenia w chorobach serca kobiet, Kobiety kobietom, pod redakcją Adriany Szklarz. Ta książka jest już dostępna. Czy tę książkę powinny czytać tylko kobiety, czy również możemy ją zaadresować do mężczyzn?
Książkę możemy zaadresować do każdego, kto zmaga się obecnie ze swoją jakąś traumatyczną chorobą sytuacją. I nie tylko i wyłącznie z chorobami serca. Natomiast rzeczywiście jest ten poradnik zatytułowany Chorób serca kobiet. Dlaczego? Dlatego, że poprzez właśnie ten poradnik skierowany do kobiet chorujących na serce, chciałabym zwrócić wraz ze współautorkami uwagę na to, że problem chorób niedokrwiennych serca w Polsce jest bardzo duży, a bardzo mało się o nim mówi.
Co znajdziemy w tej książce? Czy są tam porady dla kobiet? Czy znajdują się tam wspomnienia kobiet, które zmagały się z różnego rodzaju traumatycznymi wydarzeniami? Czy też uczycie, jak zdrowo żyć?
Kiedy kilka lat temu zapoznałam się z raportem Zdrowie Polki 2013, byłam zaskoczona, że ponad 50% Polek umiera co roku na choroby niedokrwienne serca, więc pomyślałam, że trzeba coś z tym zrobić i trzeba pokazać Polkom, jaką drogą mogą iść, żeby o te swoje serca dbać. Bo my bardzo często dbamy o serca naszych najbliższych, dbamy o to, żeby oni byli zdrowi, ale często zapominamy o sobie. I choroby serca kobiet są takie dosyć zdradliwe, dlatego że nasze serca dają troszeczkę inne objawy. Zresztą my też nawet jako społeczeństwo niestety jesteśmy nauczeni tego, że kobiety na serca raczej nie chorują. Dużo mówi się na temat nowotworów, dużo mówi się na temat cukrzycy obecnie i bardzo dobrze. Natomiast mało mówi się na temat chorób serca kobiet. Nawet reklamy telewizyjne jak są, to najczęściej kto komu leki podaje? Kobieta, mężczyźnie. A czy ktoś widział, to mógłby mi powiedzieć, że na przykład jest reklama, gdzie kobieta otrzymuje leki kardiologiczne, bo mężczyzna jej te leki podaje? Nie, nie ma czegoś takiego. I kiedy właśnie zobaczyłam te dane i zostawiłam sobie z takimi przekonaniami funkcjonującymi w społeczeństwie, że kobiety nie chorują na serca, pomyślałam, że coś trzeba z tym zrobić. Zaprosiłam do tej książki cztery wspaniałe kobiety. Alicję Grzesiak, to jest terapeutka psychologii kryzysu, Bożena Kropka, dietetyczka, Magdalena Wawrzyńska, kardiolożka, Janeta Sieracka, prawniczka. I wyszłyśmy z założenia, że ta książka ma być swoistym takim poradnikiem, czyli ma być pokazana nie tylko i wyłącznie teoria, ale również i praktyka, dlatego że i zarówno ja, jak i terapeutka psychologii kryzysu, pani Alicja Grzesiak, to są kobiety, które stanęły na własne nogi po bardzo ciężkich chorobach, więc my dzielimy się swoimi doświadczeniami. Ja bardziej od strony amatorskiej, natomiast pani Alicja również od strony tej profesjonalnej, ponieważ na co dzień zajmuje się właśnie wspieraniem ludzi również, którzy zmagają się z chorobami.
W jaki sposób ta książka jest napisana? Czy to są wspomnienia, czy to są porady? Jaka jest forma, stylistyka tej książki?
Zakładając wydanie tej książki, przewidziałam, że każda z nas powinna wypowiedzieć się w ten sposób, jaki jej zdaniem będzie najbardziej przekonujący dla odbiorcy tego poradnika. W moim przypadku są to wspomnienia. W przypadku pani Alicji Grzesiak są to wspomnienia, ale jest tam bardzo duży rozdział typowych rad i wskazówek, co trzeba robić, żeby walczyć z chorobą, jeżeli już ta choroba w nas jest. Bożena Kropka, dietetyczka, to jest osoba, która dzieli się radami i swoim doświadczeniem bardzo mocno wspiera kobiety, co robić, żeby również od tej strony właśnie żywienia wspomóc się w procesie walki z chorobą. Natomiast Aneta Sieracka pokazuje bardzo ważny aspekt prawny, bo my bardzo często jako pacjenci w ogóle nie wiemy i nie znamy swoich praw, więc w poradniku też znajduje się dosyć sporo takich podpowiedzi, wiedzi praktycznych, co zrobić i jak rozmawiać ze szpitalem, nawet chociażby w sprawie swojej dokumentacji. Natomiast wspaniała kardiolog Magdalena Wawrzyńska to kobieta, która pokazuje, w jaki sposób my nieraz bagatelizujemy choroby serca, ale podpowiada też, jak już żyć, jak jesteśmy właśnie tą chorobą serca obarczone. Więc jest to poradnik, w którym można znaleźć, jak i sama nazwa wskazuje, mnóstwo porad, ale również znaleźć doświadczenia autorek.
Gdzie ta książka jest dostępna?
Ta książka jest specyficzna, dlatego że tą książkę chciałam zrobić jako taką formę pro bono i wszystkie współautorki również się do tej akcji przyłączyły. Ta książka została w 2019 roku w ostatnim kwartale rozdysponowana na 40 najlepszych szpitali kardiologicznych w Polsce. Ponad tona 40 rozesłałyśmy książek, 4,5 tysiąca egzemplarzy i można je na pewno dostać w niektórych placówkach w Polsce, tak jak wspomniałam. Natomiast to, co najważniejsze, ta książka zrobiona jest również w formie e-booka, więc można ją pobrać bezpłatnie na stronie www.adrianaszklasz.pl. Tam każdy, kto chce sprezentować osobie chorej jakieś tak zwane koło ratunkowe, może tą książkę pobrać, albo każdy, kto chce się z nią zapoznać, może ją pobrać, przeczytać i jestem święcie przekonana, że spełni ona swój cel i na pewno będzie wspaniałym przyjacielem, który da mnóstwo podpowiedzi, jak pokonać tego przeciwnika, który gdzieś tam z nami jest i przeciwko któremu musimy zebrać mnóstwo sił, żeby walczyć i wrócić do zdrowia.
Wojtek Romańczyk, aktor, od kilku lat gra na zielonogórskiej scenie, ale swój czas dzieli między Zieloną Górę a Warszawę. Jak się okazuje, tak wygląda życie wielu innych młodych aktorów, którzy zdecydowali się na granie z dala od stołecznych scen. Za chwilę rozmowa z aktorem o kolejach aktorskiego losu i czasem szarej rzeczywistości towarzyszącej wykonywaniu tego zawodu.
W którym roku skończyłeś Warszawską Akademię Teatralną?
Szczerze? Nie pamiętam. 2012? 13? Zawsze muszę to sprawdzać. Chyba 13.
Pamiętasz swój egzamin wstępny?
Tak. Był on bardzo specyficzny, ponieważ nastąpił w 2 tygodnie po tym, jak zostałem za brak predyspozycji do wykonywania zawodu i brak talentu wyrzucony z łódzkiej filmówki.
Ile osób było na jedno miejsce?
1000 z kawałkiem.
Na jedno miejsce?
Na jedno miejsce, tak. Takie były Nie, przepraszam, nie na jedno miejsce. 1000 z kawałkiem, tam chyba 1600 bodajże przystąpiło do egzaminu. 20 się dostało, skończyło nas 15.
A studia, jak wspominasz? Który rok był najcięższy?
Tu bym się wahał między pierwszym a drugim. Pierwszy z racji selekcji i ciągłego, niepotrzebnego moim zdaniem straszenia tą selekcją, gdzie w moim przypadku to ja już raz zostałem wywalony ze szkoły, więc to nie było proste. Drugi z racji przeładowania materiału. 18 egzaminów na sesji. W tym teoria, praktyka, wszystkie możliwe historie teatru polskiego, europejskiego, szermierki, akrobatyka. No właściwie ciężko stwierdzić, czego nie było. Więc pierwszy, drugi rok. Na trzecim u nas się w szkole mówiło, że jest tak zwany syndrom trzeciego roku, bo nagle ci zostaje 9 przedmiotów i naprawdę nie wiesz, co robić z wolnym czasem. Durniejesz. To jest tak zwany syndrom trzeciego roku w Akademii Teatralnej i nie wiem, jak jest teraz, bo no ja już parę lat temu skończyłem.
Okres dyplomu, robienia dyplomów.
Coś pięknego. Mm-hmm. Coś pięknego. Od drugiego roku współpraca z panem Wiesławem Komasą. Genialnym pedagogiem, fenomenalnym aktorem. Człowiekiem, który potrafił niesamowicie natchnąć nie tylko na scenie, ale i prywatnie. Na przykład mówiąc, że wielokrotnie będziemy się zastanawiali, czym w ogóle jest ten zawód, że piekarz piecze chleb po to, żeby człowiek przed pracą mógł go zjeść. Ktoś buduje drogi po to, żeby ktoś mógł tymi drogami przejechać. A co robi aktor? I tu z tym pytaniem nas zostawiał. Piękna praca. Drugi dyplom z Waldemarem Śmiglasiewiczem. Tam już rola drugoplanowa. Ale zagranie alter ego Moliera w Mieszczaninie Szlachcicem. Fajna zabawa. Nie, piękne spotkanie z bardzo błyskotliwym, inteligentnym i fenomenalnym poczuciem humoru tego reżysera.
Dużo cię kosztowało przejście do życia zawodowego, to znaczy do szarej rzeczywistości. Kończysz szkołę, którą robi się w swoich białych rękawiczkach, a potem zaczyna się szara rzeczywistość.
Ja być może popełniłem kilka błędów w dotychczasowej, krótkiej, ale jednak trwającej parę lat karierze. Już w szkole grałem, w serialach, byłem używany w dubbingu w Teatrze Polskiego Radia. Zapragnąłem etatu. I tak znalazłem się w teatrze w Zielonej Górze, gdzie nie uważam w żaden sposób tego czasu za stracony. Ja tu mogłem pracować nad warsztatem, ja się bardzo dużo nauczyłem. Jednak teraz, kiedy wracam do Warszawy, okazuje się, że muszę mierzyć się nie tylko z moim talentem bądź jego brakiem, z warsztatem bądź jego brakiem, co wydawałoby się oczywiste. Czy pan umie zrobić stół? Umiem, to ja panu zapłacę, pan zrobi stół. Nie. Tu są jeszcze sympatie, antypatie, rzeczy, które się ostatnio pojawiły przez te 4 lata, czyli wszelkie Instagramy, Facebooki. Tego nie było. Jak wyjeżdżałem 4 lata temu do Zielonej Góry, tego nie było. Nagle się okazuje, że większą szansę na rolę ma człowiek, który ma Instagram, który dobrze funkcjonuje. Więc ta szara rzeczywistość po szkole uważam, że ma duży pierwiastek szczęścia w sobie.
Na czym polega to, te Instagramy i te media społecznościowe? Jak to działa?
Dopiero się w to wgryzam, powiem szczerze. Też nie do końca wiem. Z tego, co się zdążyłem zorientować, działa to na tej zasadzie, że ktoś śledzi twój profil, ty sprzedajesz mu jakąś część swojego życia. Oczywiście jak masz IQ powyżej samoobsługi i jesteś aktorem i potrafisz wykreować jakąś rzeczywistość, postać, to oczywiście nie sprzedajesz życia stricte prywatnego, tylko sprzedajesz mu tą wykreowaną rzeczywistość, którą on kupuje, lajkuje, jak to się mówi, subskrybuje, jeszcze nie do końca wiem, co to znaczy, ale to sprawia, że jesteś coraz bardziej popularny. Tak? I załóżmy tych followersów, czyli osób śledzących twój profil, masz 15 tysięcy. Dla takiej produkcji filmowej, serialowej jest to prosty sygnał, że oni mają od razu tyle widowni. Tak to jakoś zaczyna funkcjonować. Zawsze słyszę, że to jest obecnie jedna z jedynych dróg. Nie do końca potrafię się z tym pogodzić, nie do końca jeszcze to rozgryzłem, dlaczego tak, a nie inaczej. Chciałoby się walczyć talentem, pracowitością. Dochodzą jeszcze bywania w pewnych miejscach, które obecnie są modne na mapie Warszawy. One się oczywiście zmieniają. Kiedyś to było to miejsce, teraz jest inne. I ostatnio się zapytałem sam, co to znaczy, że jestem aktorem. W takiej rzeczywistości warszawskiej nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. Nie potrafiłem.
No bo co masz na myśli?
Jeżeli wezmę telefon, kliknę nagrywanie i powiem parę słów, które należą do mnie bądź do innego autora, podpiszę się jako autor bądź podam autora, puszczę to przez trzy filtry, a nie daj Boże się w międzyczasie rozpłaczę, no to przecież jestem aktorem. A jeżeli tekst był mój, to jestem też dramaturgiem. A jeszcze ja to nakręciłem, więc jestem operatorem, a jeszcze moja reżyseria. I tu powstało pewne zaburzenie. Gdzieś mam wrażenie, że zatraca się to pojęcie rzemiosła. Rzemiosła, czyli jestem stolarzem, jestem murarzem, jestem piekarzem i jestem nauczycielem i jestem aktorem. To są zawody.
Na czym polega to aktorstwo, które ma najwięcej wspólnego z rzemiosłem?
Na wykorzystaniu swojego organizmu jako narzędzia. Trzeba znać swój fach. Może inaczej, może taka anegdota. Wiesław Komasa, znowu mój ukochany profesor z Akademii Teatralnej, powiedział, że kiedyś zagrał spektakl Mimo Wszystko z Mają Komorowską. Zszedł ze sceny i mówi: Majeczko, słuchaj, tak, chciałem tam w tej scenie tak zagrać, ale mi nie poszło. Na co Maja mu powiedziała: widzisz, i już po Paryżu. To znaczy, trzeba było się skupić. Trzeba było się skupić, trzeba było się przyłożyć, trzeba było to wyćwiczyć i trzeba było w tym danym momencie, w tej sekundzie być przygotowanym na to, co chcesz zrobić. Dla mnie rzemiosło to jest wyeliminowanie z aktorstwa elementu szczęścia. Na scenie.
Powtarzalność.
Absolutnie. I w filmie, i na scenie, i w dubbingu. No wyobraź sobie, że nie wiem, no grasz jakiegoś kraba dla Disney Channel i mówisz: tak, nazywam się Randy! A za drugim razem podchodzisz do tego samego mikrofonu na przeciągu paru minut i mówisz: tak, nazywam się Randy. No każdy normalny reżyser wywala cię ze studia. No wyobraź sobie, że piekarz raz ci piecze chleb, a za drugim razem mówisz: etrogal. No proszę cię.
Jak dzielisz czas między Zieloną Górą a Warszawą, bo wiem, że dzielisz.
Trudne. Trudne z racji tego, że polskie wszelakie firmy transportowe traktują Zieloną Górę tak, jakby dalej już były tylko smoki. Gdyby można było żyć tylko i wyłącznie z teatru, ja byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Może brakowałoby mi dubbingu, ale w dzisiejszych czasach na przykład można dubbingować zdalnie. Ja nie wierzę w życie pozateatralne. Chciałbym móc utrzymywać się tylko i wyłącznie z teatru. Nie jest to możliwe.
Gdybyś miał wybrać po raz drugi, wybrałbyś tę samą drogę?
To mnie masz. Nie wiem. Nie wiem. Bardzo chciałem być prawnikiem. Albo prawo, albo teatr. Nie żałuję. W każdym razie nie żałuję tego wyboru. Zresztą, co ja mogę gadać? Ja dopiero zaczynam.